Dzień dobry, Łukasz Nogaj, witam w mocnej rozmowie i witam naszego gościa, pana posła Konrada Frysztaka, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie pośle, wczoraj Wigilia Miejska, prezydent otrzymał światełko pokoju. Czy to światełko pokoju będzie jakimś znakiem, że dzisiaj nie będzie protestów przed Radą Miejską?
Czy to znaczy, że otrzymał je z rąk radnych harcerzy opozycji? No to znaczy, że to tradycja. Pewnie takie samo światełko dzisiaj otrzyma przewodniczący Rady na swoje ręce, a formalnie będzie to światełko dla radnych. Taka tradycja, którą Związek Harcerstwa Polskiego kultywuje od wielu, wielu lat i bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, przed świętami Bożego Narodzenia, więc...
No ale nie wszyscy do końca mogą się cieszyć tym okresem przedświątecznym, bo część z naszych mieszkańców zastanawia się nad swoimi wynagrodzeniami, jak one będą się kształtowały w przyszłym roku.
A dokładnie...
Chodzi o pracowników oświaty i ich protest ostatni w ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miasta. Pracowników oświaty, ale administracyjnych i obsługi.
Tak, jest mi to znana sprawa. Również dla mnie trudna do zrozumienia, bo zbiegła się z pozytywną decyzją rządu koalicji 15 października, rządu Donalda Tuska. To jedno z podstawowych zobowiązań, którego się zobowiązaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, czyli podnieśliśmy wynagrodzenia w sferze publicznej o 20%, a nauczycielom nawet 30%. I w tym przypadku te 20%, które miały trafić i trafiły również do pracowników, tak zwanych pracowników administracyjnych w szkołach i placówkach oświatowych, zbiegło się z jakimś wypowiedzeniem układu zbiorowego sprzed wielu lat. Uważam, że nawet trudne decyzje trzeba podejmować dziś jednak mimo wszystko w dialogu i w konsultacji. Być może tego dialogu tutaj zabrakło i widziałem zdjęcia z tego protestu. To nigdy nie jest miłe dla osób, które podejmują takie decyzje, że później mają pikietę przed swoimi drzwiami. No ale widać, że w jakiś sposób ta pikieta przerodziła się w dialog, bo chyba była odpowiedź ze strony wiceprezydentki.
Taki dialog czeka nas też w sprawie skweru Ołdakowskiego. Pan jakiś czas temu, w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, zorganizował konferencję prasową i informował samorządowców, jak można pozyskać środki, między innymi na taki cel jak przebudowa tego skweru. Wiemy, że tam chodzi też o retencję wód opadowych i tak dalej. Czy widział pan koncepcję, którą zaprezentowało miasto w ubiegłym tygodniu?
Widziałem screeny z tej konferencji prasowej, screeny tej przebudowy układu komunikacyjnego i widziałem etapowanie tego zadania. W pierwszym etapie to ma być to, o czym mówiłem również na jednej z konferencji prasowych po mojej kontroli interwencji w wodociągach miejskich, gdzie zostałem poinformowany o tym, że jest plan odwodnienia tunelu poprzez wybudowanie bypassa do kanału Olanowskiego, ale również z mechanicznym odprowadzeniem tych wód, gdzie z jednej strony to jest propozycja wodociągów, a z drugiej strony jest podpisana umowa na projektowanie tych zbiorników retencyjnych, na które moglibyśmy uzyskać pieniądze. Ja nie chciałbym dzisiaj wypowiadać się na temat samej zmiany układu komunikacyjnego, bo no, to zawsze będzie jakaś nowość, znajdą się ci, którzy będą przekonani o takiej potrzebie, znajdą się tacy, którzy będą uważali, że to nie jest potrzebne. Ja w tej materii nie chciałbym się wypowiadać, jednak stwierdzam, że póki co nie widzę tam nowych rozwiązań dla odwodnienia tunelu na zabranie tych wód opadowych, a przede wszystkim na rozwiązanie problemu zalewania również części plant, bo te sprawy są ze sobą bardzo mocno powiązane. Kanał Ulanowski w tym zakresie nie jest wydolny odebrać całą tę wodę i tę wodę najzwyczajniej w świecie możemy przejmować do zbiornika, który według wyliczeń, które wtedy przekazywałem w ramach programu Fenix, mogą zostać sfinansowane prawie że w 100%, bo wodociągi jeszcze sobie od tego odzyskają VAT, to ten wkład własny będzie bardzo, bardzo niewielki. No, wielka szkoda, że tutaj nie ma takiego działania, by wykorzystywać w tej materii środki zewnętrzne.
No wręcz padło takie stwierdzenie na konferencji, że nawet ta przebudowa, jeżeli dojdzie do skutku, nie zlikwiduje w 100% tego problemu zalewania wiaduktu. Poza tym znajdują się takie głosy mieszkańców, że to jest de facto likwidacja tego placu Ołdakowskiego, bo ulica ma iść dokładnie po środku tego placu, który jest dziś.
Raz jeszcze powtórzę, nie chcę dyskutować na temat układu komunikacyjnego, nie zapoznałem się z nim aż tak szczegółowo, by rozstrzygać na ten temat, zwłaszcza, że no, o ile mówimy o jakimś wyprostowaniu tego, jeśli widziałem taką wypowiedź, że to ma, ta droga ma wpadać we wjazd na dawny teren po dawnej fabryce broni, po zakładach metalowych, no ale to skrzyżowanie główne z ulicą Dowkąta nadal będzie funkcjonowało, tylko będzie znowu odgięte. Czyli ja powiem inaczej. To, którędy będzie przebiegać tamtędy droga, jest sprawą wtórną. Pewnie bilans zieleni będą władze pokazywały, że jest taki sam i jestem w stanie w to uwierzyć, ale jeszcze nie widziałem, żeby jakiekolwiek rozwiązanie w postaci lania asfaltu rozwiązywało problem odwodnienia.
W ubiegłym tygodniu nastąpiło też podsumowanie 10 lat rządów Radosława Witkowskiego w naszym mieście. Pan był częścią tych rządów, bo przez 5 lat był pan zastępcą pana prezydenta. Jakie pan ma refleksje po tych 10 latach?
Przede wszystkim bardzo dobrze wspominam tamten okres współpracy kolegium prezydenta. Wspaniali ludzie, których wtedy poznałem, z którymi miałem możliwość współpracowania. Karol Semik, ówczesny wiceprezydent Radomia, wiceprezydent Jerzy Zawodnik, dzisiaj zastępca dyrektora szpitala, Mateusz Tyczyński, wtedy dyrektor kancelarii, dzisiaj przewodniczący Rady Miejskiej. No, super ludzie, wspaniały team, z którym udawało nam się zmieniać Radom w trudnych czasach, bo przypomnę, po pierwsze przejmowaliśmy miasto po 8 latach rządów Andrzeja Kosztowniaka. To miasto było zubożałe, w trudnej sytuacji, z porozpoczynanymi projektami, które nie były dokończone. Moim pierwszym zadaniem, pamiętam doskonale, było posprzątanie bałaganu dokumentacyjnego i inwestycyjnego na obwodnicy południowej. Rozgrzebane lotnisko bez przewoźników i bez możliwości tak naprawdę odprawiania tam pasażerów, bo sytuacja, która była wprowadzona z wojewodą, była no, patowa w tamtej sytuacji. Ale również w ciągu tych 10 lat, trzeba powiedzieć, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, które marginalizowały samorządy, które na samorządy nakładały nowe zadania bez przekazywania środków finansowych do samorządów. No, niech takim dziś może trochę zabawnym, ale w tamtym czasie pomysłem, który był dla mnie, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, idiotycznym, to było to, że samorządy miały sprzedawać węgiel. To były czasy, z którymi mierzyły się władze miasta przez ostatnie 10 lat, ale ja bym chciał powiedzieć, poza tymi dobrymi, czyli współpraca ze wspaniałymi ludźmi, to również inwestycyjne. No, udało nam się wybudować obwodnicę południową i ją zakończyć po Andrzeju Kosztowniaku. Udało nam się wybudować i uzyskać na to 80% finansowania na Aleje Wojska Polskiego i ulicę Żółkiewskiego. Moją taką osobistą dumą jest to, że wycięliśmy brzuski z kamienicy Deskurów i zrewitalizowaliśmy kamienicę Deskurów. Dzisiaj to jest takie serce miasta dla trzeciego sektora, dla organizacji pozarządowych. Rewitalizacja ratusza. Nawet ta nieszczęsna kładka na Szarych Szeregów, która została zaprojektowana przez byłe władze miasta i podległy im Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, którą udało się też naprawić ten
rozumiem,
projekt.
Rozumiem, że ta lista jest jeszcze długa.
Mógłbym tak wymieniać 5 lat. Zdaje pan sobie sprawę, dużo różnych drobnych, wielkich rzeczy, które udało się dla mieszkańców Radomia, dla nas, dla radomianek i radomian zrobić.
Tym komentarzem zatem kończymy. Moim państwa bardzo gościem dziękuję. Był pan poseł Konrad Frysztak. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Łukasz Nogaj, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.